audycji Aktualności Dnia. Pierwszy temat, który będzie się przewijał przez dzisiejszą naszą audycję, to nominacje, nowe nominacje, które dokonały się dzisiaj. Przypomnijmy, że premier Kazimierz Marcinkiewicz podziękował byłej minister finansów profesor Teresie Rubińskiej za 2 miesiące jej pracy, natomiast prezydent Lech Kaczyński odwołał ją z funkcji ministra finansów, a powołał na to stanowisko byłą wiceszefową Platformy Obywatelskiej Zytę Gilowską, która jednocześnie objęła stanowisko wicepremiera. My rozmawiamy na ten temat z panem posłem Bogdanem Pękiem. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan jeszcze w Warszawie w Sejmie spotkał się z panią poseł, a teraz obecnie już panią minister Zytą Gilowską.
Tak, rzeczywiście, gdy usłyszałem tą wiadomość, to w pierwszej chwili myślałem, że to jakiś żart prymaprylisowy, że to niemożliwe, bo przecież pani Zyta Gilowska była uważana w Platformie za skrajne skrzydło, jak chodzi o liberalizm ekonomiczny. To była osoba, która sławiła się takimi działaniami jak współwymyślenie, do czego się przyznaje również pan Rokita. Notabene wyraził dzisiaj wielkie zadowolenie z powołania, bo uznał, że jest to pójście zdecydowanie w kierunku programu Platformy Obywatelskiej. No, nie dziwię się. Tego programu 3x15. Drugi raz ona przecież była jedną z głównych autorek tak zwanej reformy samorządowej, która była najdroższą, najfatalniejszą skutek reformą w polskiej rzeczywistości po roku 90. Przypomnę, że wzrosło dwukrotnie zatrudnienie administracyjne i koszty utrzymania samorządu. To jest kwestia powołania powiatów zamiast usamorządowienia dawnych mniejszych województw. Pojawiły się tendencje odśrodkowe, osłabiające w ogóle jedność państwa. No wiele by na ten temat mówić. W każdym razie jest to osoba, której sztandarowym takim pomysłem ekonomicznym jest radykalne obniżanie wydatków publicznych. Ja rozumiem, że są takie miejsca, gdzie jest pewne marnotrawstwo i można by zracjonalizować tę sferę, natomiast radykalne obniżenie wydatków publicznych i zmniejszenie deficytu budżetowego oznaczać musi odejście od prospołecznej polityki państwa, którą przecież PiS deklarował w swojej kampanii i którą, co tu dużo mówić, ogromna ilość ludzi dobrej woli przecież popierała. Więc pani Gilowska z całą pewnością poglądów nie zmieniła. To jest osoba twarda i taka, powiedziałbym, uparta nawet, a więc nie wydaje mi się, żeby doszło nagle do takiego zjawiska, które pozwoliłoby jej przejście do obozu prospołecznego i zrewidowanie swoich podstawowych, utrwalonych poglądów, które były jej kręgosłupem politycznym. Więc ta decyzja wydaje się w związku z tym co najmniej dziwna i niepokojąca, bo jeżeli to jest tak, że pomysł kierownictwa PiS-u zmierza w kierunku zbudowania takiej grupy elektorskiej, gdzie na jednym skrzydle będzie chrześcijańsko-narodowo-ludowy elektorat, a więc to, co mnie najbliższe i powiedzmy tej grupie, z którą ja się zawsze utożsamiałem, a z drugiej strony również część ultraliberalnego elektoratu Platformy i tym sposobem jednych się zrobi w konia, a drugich się osłabi, mam na myśli Platformę Obywatelską, no to myślę, że to jest chyba zbyt machiawelistyczna koncepcja i to się nie uda, bo nie można mieć realnego poparcia dwóch światów. Świata prospołecznego, patriotyczno-narodowego i świata liberalnego, który zakłada, że koncepcja ograniczenia wydatków publicznych ma się odbyć kosztem znakomitej większości mniej zarabiających, a zyskać mają rynki finansowe, czytaj spekulanci walutowi i najwyżej usytuowani. Więc no powiem szczerze, że pewnie będzie to wymagało jeszcze analizy, czy będzie wymagało obserwacji działań pani Zyty Gilowskiej, ale jestem bardzo poważnie zaniepokojony. Jest to moim zdaniem niedobry sygnał, chyba że jest to próba wyrwania części posłów z Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że chyba nie będzie to celne. I przyspieszonych wyborów na wiosnę, a ci, którzy by nie akceptowali budżetu przygotowanego przy współudziale pani Gilowskiej, byliby okrzyknięci jako ludzie, którzy działają przeciwko Polsce. No więc wydaje mi się, że to jest już, jeżeli tak to jest konstruowane, to jest to zbyt grubymi nićmi szyte, żeby udało się w ten sposób parę milionów ludzi, no proszę wybaczyć za słownictwo, zrobić po prostu w konia. Co jeszcze ciekawego? Otóż okazuje się, jak żeśmy słyszeli, że pani Zyta Gilowska nie tylko będzie ministrem finansów, ale także wicepremierem, który będzie koordynować wszystkie resorty gospodarcze. A więc praktycznie rękę na całokształcie zagadnień makroekonomicznych, gospodarczych położy pani Gilowska o poglądach bliskich panu Balcerowiczowi, a nie temu PiS-owi, który startował w wyborach z prospołeczną koncepcją, czy nawet premierowi Marcinkiewiczowi, który co prawda był uważany za liberalne skrzydło Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego dawniej, jednakże to wyczulenie prospołeczne jakieś tam posiadał. No na pewno 10-krotnie większe niż pani Zyta Gilowska. Rozważam jeszcze jedną koncepcję. Oczywiście zastrzegam się, że to jest tylko teoretyzowanie, że być może chodzi o osłabienie pozycji samego premiera Marcinkiewicza, no i przygotowanie pola do przejścia do następnego rządu w przyszłości, być może po przyspieszonych wyborach, którego premierem byłby pan Jarosław Kaczyński.
Mówi pan poseł tutaj o polu, w sensie nie nazwiska, ale przestrzeni, tak?
Tak jest, bo jak chodzi o tamtego pola, no to tego tam też dobrze znamy. On co prawda z pozycji ateistycznych, ale był bliższy poglądom Zyty Gilowskiej niż prospołecznej gospodarce rynkowej.
A wracając już do tematu i do pani profesor Gilowskiej.
No tak, otóż pani profesor Gilowska, jak sądzę, wywierała dość duży wpływ na przygotowanie programu Platformy Obywatelskiej, tego gospodarczego programu. Tam była zapowiedź niesłychanie radykalnych cięć budżetowych. Chodziło po pierwsze o dyscyplinę budżetową, radykalne obniżenie deficytu budżetowego. Przede wszystkim wydatki socjalne państwa miały być obcinane. No jeżeli wydatki socjalne państwa, to wiadomo, kto by za to zapłacił. I jej pozycja w pewnym momencie w Platformie Obywatelskiej wydawała się bardzo silna. Być może grupa Tuska wykorzystała tą sprawę jakiegoś tam zatrudnienia syna, czy coś, nawet dokładnie nie wiem, o co tam chodziło.
Znaczy tak, tutaj było pretekstem odsunięcia, było posądzenie o nepotyzm, ale to było zapewne
raczej
tło,
był pretekst
był... który podano mediom i tutaj społeczeństwu. Natomiast zdumiewające jest jedno. Na szefa resortu, panie pośle, finansów jeszcze wcześniej typowała ją Platforma Obywatelska w rządzie, którym był przygotowywany dla Jana Rokity. Pani Zyta Gilowska była aktywnym działaczem samorządowym i członkiem Unii Wolności. Pan poseł już o tym również mówił. Była również w Sejmie czwartej kadencji wiceszefową Komisji Finansów Publicznych. Była wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. I oczywiście, jak pan zauważył, też zwolenniczka wprowadzenia podatku liniowego według zasady 3x15, jedna z autorek tej zasady, czyli oznaczającą jednolitą 15-procentową stawkę PIT-u, CIT-u i VAT-u. I teraz, co taka historia wróży dla polskiej gospodarki? Zresztą, tak jak mówiłem, spotkaliście się państwo w Sejmie podczas czwartej kadencji jeszcze.
No tak, no jeżeli by podchodzić do tego racjonalnie i czytać sygnały wprost, tak jak mówiłem, zakładając, że pani Zyta Gilowska nagle nie zmieniła diametralnie poglądów, co absolutnie nie wierzę. To jest raczej taka dość kostyczna osobowość w tym względzie, niesłychanie uparta. No to wygląda na to, że zmieniamy nie akcenty, ale że wektor całej polityki gospodarczej zmieniamy w kierunku polityki prospołecznej na bardziej liberalną, oszczędnościową. Co ciekawe, z tym w jaki sposób koresponduje także Ministerstwo Zdrowia, gdzie znany profesor, no przecież wiadomo z góry było, że nie jest to menadżer, również nie znajduje jak dotąd klucza do rozwiązania nabrzmiałych problemów i one będą tam narastać, ale jednocześnie politycznie był to ruch o tyle dobry, że przynajmniej ataki na wielce sławnego profesora były łagodniejsze, niż by były, gdyby ktoś z kręgu takiego bliższego kierownictwu PiS-u został powołany. Jeżeli to jest taki manewr, to znaczy, że jest to osoba powołana na krótki okres, ale wtedy nie powołuje się ją jednocześnie na funkcję wicepremiera i nie powierza się pieczy nad wszystkimi resortami gospodarczymi. Ja myślę, że to jest poważna zmiana polityki gospodarczej, zapowiedź poważnej zmiany polityki gospodarczej. Tym bardziej, że jej poprzedniczka, która również wywodziła się z kręgów, powiedzmy, zbliżonych do Unii Wolności, wypowiadała się w ostatnich tygodniach dość ciekawie, mianowicie ona się wypowiedziała zdecydowanie przeciwko nadmiernemu wprowadzaniu do Polski wielkich sieci handlowych, zwłaszcza tych hipermarketów, czemu należałoby tylko przyklasnąć. Wypowiadała się przeciwko nadmiernej roli rynków w sensie prowadzenia polityki pod spekulantów. Więc tutaj wydawało się, że osoba pani profesor, jak się mówi, bliższa premierowi, no była w odpowiednim czasie i na odpowiednim miejscu. A teraz okazuje się, że odchodzi ona z ministra finansów, zastępuje ją ultraliberalna Zyta Gilowska, a sama pani profesor przechodzi do kancelarii Zaplecza. Premiera, gdzie ma przygotowywać po prostu koncepcję budżetową. Ja sobie nie wyobrażam, jak te dwie panie siądą przy jednym stole i zbudują jednolitą koncepcję budżetową, bo z tego, co dotychczas mówiły i czyniły w całym swoim życiu politycznym czy naukowym, to są zupełne dwa światy, więc obawiam się, że może to oznaczać potężny zwrot. I jeżeli to nawet osłabi częściowo elektorat Platformy Obywatelskiej, to nie wierzę w to, żeby w Polsce było tyle milionów naiwnych, iżby uwierzyli, że to jest takie sobie tylko działanie i udało się osiągnąć manewr na utrzymanie całego elektoratu czy wielkiego kręgu wyborców chrześcijańsko-ludowo-narodowych z jednej strony, a z drugiej strony poszerzenie elektoratu o część liberalną Platformy, która w jakiś sposób kojarzyłaby się z panią Zytą Gilowską.
Panie pośle, no premier ocenił te dwa miesiące pani profesor Lubińskiej jako dwa miesiące sukcesu i ciężkiej pracy. Miejmy nadzieję, że również i to zakończy się sukcesem. Sukcesem nie tyle może dla tych pań, co dla Polski, dla wszystkich obywateli. Natomiast Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że powołanie profesor Gilowskiej na wicepremiera i ministra finansów świadczy o słabości kadrowej rządu Marcinkiewicza.
No tak, Platforma Obywatelska z jednej strony może mówić tak, jak powiedział dziś Rokita, że tak, to dobry ruch dla Polski, bo to oznacza, że przechodzi rząd Marcinkiewicza w kierunku pomysłów gospodarczych Platformy Obywatelskiej. Jeżeli by to była prawda, no to jest to ogromne mega oszustwo polityczne. Myślę, że po najbliższych ruchach, po samym budżecie, no będziemy mogli to jakoś oceniać. A z drugiej strony rzeczywiście tak naprawdę to jest tylko taka próba robienia dobrej miny do złej gry, bo jest to na pewno ruch obliczony na osłabienie Platformy Obywatelskiej. Osoba bardzo znana w dość szerokim kręgu wyborców liberalnych, szanowana i poważana, wyrzucona z Platformy Obywatelskiej, zostaje uhonorowana drugą pozycją w rządzie i to pozycją obejmującą kluczowe resorty gospodarcze z finansami na czele. Więc jest to na pewno uderzenie w grupę Tuska. No i także może tu być jeszcze taka motywacja osobista, wykorzystanie pewnego motywu takiego osobistego odegrania się, żeby nie powiedzieć zemsty, za usunięcie, za które przecież było w wyniku rozgrywki wewnętrznej, zwłaszcza układ warszawski, pani Gilowskiej, która pewnie musiałaby kandydować z pierwszego miejsca w Warszawie, a w związku z tym kto inny znany przecież nie mógłby tam kandydować, to teraz łatwiej jej było przyjąć taką propozycję, mając na względzie właśnie ten element. Ale ja już zbyt dużo widziałem takich różnych ruchów i manewrów i zbyt dobrze znam niektóre osoby, żeby wierzyć, jak powtarzam, że pani Gilowska zmieniła poglądy. Natomiast pani minister, jej poprzedniczka, wydawała się nadspodziewanie racjonalnie myślącą kobietą i dość odważną. Być może były tu również innego typu naciski z kręgów, powiedzmy, tych najważniejszych gospodarczych, być może nawet zagranicznych. Tam w tle przecież jest kwestia niedopuszczenia do łączenia się tutaj niezgodnie z umowami z Polską niektórych banków zachodnich, wielkie podmioty konkurujące z ostatnimi bankami polskimi. Być może w koncepcjach prywatyzacyjnych coś się nie podobało, no bo przecież tu również można różne spekulacje toczyć. Natomiast jednego jestem pewien i mogę rzucić tutaj cały swój dorobek polityczny. No, zawsze ludzie przecież wiedzieli, że mówiłem prawdę, że absolutnie nie wierzę w to, że Gilowska zmieniła poglądy. Przyjęcie tej koncepcji i mianowanie jej na funkcję wicepremiera ministra finansów, której podlegają resorty gospodarcze, oznacza bardzo istotną zmianę polityki gospodarczej. I ja myślę, że wewnątrz PiS-u jest dość ludzi, którzy mogliby taką funkcję wypełniać, zwłaszcza do tego modelu, który prezentowali w wyborach, a więc modelu wyczulonego na prospołeczne działanie. I poza tym, że Gilowska dzisiaj powiedziała, że jej głównym zadaniem będzie zwalczanie bezrobocia, to żadnego pozytywnego tutaj sygnału nie widzę. Widzę same sygnały negatywne.
Z bezrobociem walczą wszystkie kolejne rządy od 15 lat. Te, które tworzyły najpierw tą sferę bezrobocia, następnie walczą.
Jasne, ale proszę,
z bezrobociem, z szarymi sferami tak. Życia gospodarczego, ekonomicznego i efektów nie widać.
Wydaje się, że kluczową kwestią jest w tej chwili nadwartościowa złotówka. Ona będzie powodowała, już powoduje ograniczenie, osłabienie eksportu i konkurencyjności polskich towarów na rynkach europejskich, a także światowych. A przecież tylko eksport tak naprawdę może tworzyć nowe miejsca pracy, bo jeżeli słabnie coraz silniejsza jest złotówka, to opłaca się sprowadzać towary z zagranicy, więc zyskują na tym importerzy, a to powoduje deficyt w obrotach. Taki deficyt na korzyść importu musi zmniejszać liczbę miejsc pracy, a co najmniej nie powodować tworzenia nowych, a my tych nowych miejsc pracy musimy stworzyć 1,5 do 2 milionów jak najszybciej, jeżeli mamy się rozwijać bez jakiegoś takiego zarzewia poważnych napięć czy nawet buntu społecznego, no i rozwijać się w sposób racjonalny.
Panie pośle, dziękuję za komentarz. Czas nam pokaże, a po owocach ich poznacie.
Dokładnie.
Chciejmy i oczekujmy dobrych, pozytywnych owoców tego wszystkiego, co się dzieje w życiu społecznym w Polsce. Tą nadzieją się żegnam również z panem posłem, dziękując za komentarz. Szczęść Boże. I już za chwileczkę kolejny temat, temat ten sam i kolejny rozmówca, który od strony ekonomicznej będzie nam analizował to, co wydarzyło się dzisiaj, a do czego nas media przygotowywały od kilku już dni. Mówił do nas pan poseł Bogdan Pęk. na antenie. Witamy, drodzy Państwo, pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kazimierczaka ze Szkoły Głównej Handlowej, profesora ekonomii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków.
Panie profesorze, temat, który chcemy poruszyć, to jest właśnie to, co wydarzyło się przed kilkoma godzinami w Pałacu Prezydenckim. Profesor Zyta Gilowska zastępuje profesor Teresę Lubińską. Obie są ekonomistkami, pan również jest ekonomistą. Jak pan widzi przez ten pryzmat te zmiany, które zachodzą w polskim rządzie?
Witam serdecznie, słuchacze Radia Maryja. No rzeczywiście ta zmiana mnie bardzo zaskoczyła i oczywiście jest bardzo istotna z punktu widzenia konstrukcji budżetu tegorocznego. No, najpierw spróbuję ocenić tę zmianę i ocenić poglądy pani profesor Zety Gilowskiej jako ministra finansów na podstawie oczywiście tych dotychczasowych doświadczeń realizacji programu Platformy, konstrukcji programu Platformy Obywatelskiej. No i również chciałem parę słów powiedzieć oceny polityki pani minister Teresy Lubińskiej, która no, na pewno jakąś ocenę można już sformułować. Jeżeli chodzi o panią profesor Zytę Gilowską, to niewątpliwie jest ona ekspertem od finansów publicznych, a więc od razu należy zaznaczyć, że no, jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu, zajmuje się właśnie określoną dziedziną finansów, finansami publicznymi. No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o działalność Ministerstwa Finansów, to przede wszystkim główną problematyką, którą ono się zajmuje, są właśnie finanse publiczne, aczkolwiek nie tylko. No, pani profesor Zyta Gilowska znana jest z konstrukcji programu Platformy Obywatelskiej, słynnego 3x15, to znaczy propozycji, aby zrównać wszystkie podatki do poziomu 15%, to znaczy podatku dochodowego od przedsiębiorstw do poziomu 15%, podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 15% i podatku VAT 15%. No, ta propozycja, ona spotkała się z bardzo dużą krytyką. De facto właśnie ona odzwierciedlała takie bardzo liberalne poglądy Platformy Obywatelskiej, dlatego, bo de facto oznaczała ona podwyżkę cen tych towarów najuboższych, tych towarów, które są obciążone podatkiem VAT niżej niż 15%, a równocześnie obniżkę podatków i obniżkę cen od tych towarów, które są obciążone podatkiem VAT więcej niż 15%. Więc to by realizacja tego postulatu oznaczałaby po prostu zwiększenie obciążeń finansowych warstw najuboższych. I ten element programu Platformy Obywatelskiej spotkał się z największą krytyką. Myślę nawet, że ta propozycja była jedną z przyczyn porażki Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Generalnie rzecz biorąc, nie był to też i pomysł najszczęśliwszy z tego punktu widzenia, że związek między opodatkowaniem przedsiębiorstw a opodatkowaniem ludności i zrównanie tych podatków nijak się ma jedno do drugiego. Ale właśnie w zasadzie ten program Platformy Obywatelskiej, on do tego się tylko sprowadzał. Właśnie do tej sfery podatków, do sfery zrównania wszystkich podatków. I był to rzeczywiście program taki bardzo liberalny. Jeszcze Platforma Obywatelska, a zatem i pani profesor Zyta Gilowska opowiadała się za zmniejszeniem deficytu budżetowego, za rygoryzmem budżetowym, za cięciami wydatków budżetowych. Generalnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że był to, że program Platformy Obywatelskiej był przyjazny sferze pracodawców, a nie pracobiorców. Właśnie podkreślał potrzebę stworzenia dobrych warunków rozwoju dla przedsiębiorstw. Uważano bowiem, że jeżeli będzie rozwój przedsiębiorstw, to i sytuacja pracowników się poprawi. No, program PiS-u jest diametralnie różny. I generalnie rzecz biorąc, no, należy oczywiście zastanowić się, na ile pani profesor Zyta Gilowska będzie w stanie no, zmienić politykę budżetową, swoje poglądy i dostosować właśnie swoje poglądy do programu ekonomicznego Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, bo jednak on jednak nieco się różni. On jest taki bardziej ekspansywny, bardziej prospołeczny. Jest de facto przeciwieństwem programu Platformy Obywatelskiej. No więc tutaj bardzo trudne zadanie czeka panią profesor. No, poza tym ona opowiada się za właśnie tą dyscypliną budżetową. No, tutaj akurat obserwujemy pewną modyfikację poglądów PiS-u i właśnie PiS się opowiada teraz za tą kotwicą 30 miliardów deficytu budżetowego złotych, no co niewątpliwie idzie w kierunku programu Platformy Obywatelskiej. No na plus pani Zyty Gilowskiej trzeba dodać to, że jest specjalistą, bardzo dobrym specjalistą z dziedziny finansów samorządu. Tutaj ma bardzo wiele publikacji z tej dziedziny. To jest bardzo ważny element konstrukcji budżetu, finanse samorządu. To jest bardzo duża trudność, jak podzielić całość dochodów budżetowych między budżet centralny a budżety terenowe, województwa, powiaty i gminy, no bo tu można doszukiwać się dużej racjonalizacji wydatków budżetowych i efektywności. I stąd właśnie dobrze się stało, że specjalista z dziedziny finansów samorządu terytorialnego niewątpliwie będzie skonstruował ten budżet. Więc niewątpliwie tutaj no, ocena może być no, bardzo taka ambiwalentna, niejednoznaczna, bo niewątpliwie fachowość przemawia za tym, aby rzeczywiście pani Zyta Gilowska realizowała ten budżet. No i niewątpliwie jej taka bardzo duża poglądy w kierunku liberalizmu, w kierunku dyscypliny budżetowej niewątpliwie spodobają się inwestorom, rynkom zagranicznym, rynkom finansowym, bo właśnie nad tym im zależy, na tej dyscyplinie budżetowej. No i jeszcze może dwa słowa na temat dotychczasowej pani minister Teresy Lubińskiej. Ona przecież też była znakomitym specjalistą z dziedziny akurat finansów publicznych. Miałem okazję studiować i właśnie artykuły na corocznych, dorocznych konferencjach naukowych katedr finansów uczelni ekonomicznych. No i muszę powiedzieć, że była wybitnym specjalistą z dziedziny finansów publicznych. To, co mi się bardzo podobało w jej wypowiedziach dotychczasowych jako ministra finansów, to była właśnie taka teza, że nie powinniśmy przystępować do strefy euro, dopóki nie obniżymy znacznie wysokości bezrobocia w Polsce. No to była bardzo, bardzo trafna ocena i bardzo mi się to podobało. No ale niewątpliwie były też i posunięcia dyskusyjne, dla mnie dyskusyjne, nie wiem jak dla premiera i dla rządu, ale dla mnie dyskusyjne, mianowicie to, co mnie osobiście trochę raziło, to była bardzo wysoka emisja obligacji na zagranicznych rynkach finansowych. O ile poprzednie rządy ograniczały tę emisję do wysokości miliarda, półtora miliarda dolarów w skali kwartalnej, o tyle ten właśnie ostatnio Ministerstwo Finansów zaczęło tę emisję zwiększać, zapowiadało wzrost do wysokości 3-5 miliardów dolarów. No to jest troszeczkę niekonsekwencja, jeżeli chodzi o realizację programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, bo w programie tym zakładano właśnie zmniejszenie emisji długu publicznego na zagranicznych rynkach finansowych, a tu tymczasem wręcz przestano się rozdrabniać i te emisje, przynajmniej takie były zapowiedzi Ministerstwa Finansów, postanowiono znacznie zwiększyć. Drugi problem dyskusyjny w dotychczasowej działalności ministra finansów była kwestia właśnie sposobu rozdysponowania tych wpływów walutowych z emisji zagranicznych papierów wartościowych. Mianowicie tutaj obserwowałem konsekwentnie kontynuację polityki poprzedniego rządu lewicowego. Mianowicie te wpływy walutowe, które osiągaliśmy przez sprzedaż obligacji za granicą, były sprzedawane na rynku walutowym wprost. To powodowało bardzo wysoką aprecjację złotego, niepotrzebną aprecjację złotego, I no, niewątpliwie szkodziło i szkodzi dalej oczywiście sektorowi eksportowemu. Wydaje mi się, że Ministerstwo Finansów powinno sprzedawać właśnie te, jeżeli już oczywiście ta emisja obligacji za granicą musi mieć miejsce, bankowi centralnemu. Wtedy to nie powodowałoby tak dużych wahań kursu walutowego, no i nie doszłoby do tej sytuacji, jaką obecnie mamy, że kurs dolara obniżył się do 3,14 zł za jednego dolara, co jest rzeczywiście ewidentnie kursem nadwartościowym. Oczywiście jednych cieszy, ale generalnie rzecz biorąc dla rozwoju polskiego eksportu jest szkodliwy. Więc to był taki element tej polityki bardzo dyskusyjny. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o całościową ocenę polityki finansowej pani minister Rubińskiej, to jest za wcześnie, aby takiej oceny dokonywać, bo przecież dopiero prace nad konstrukcją budżetu trwają. No, jeżeli ocenić właśnie te prace nad tegorocznym już budżetem, no to trzeba powiedzieć, że no, pani minister Teresa Lubińska była osobą odpowiedzialną jednak, dlatego, bo obserwowaliśmy, że ona bardzo wyraźnie, w sposób zdecydowany poszukiwała dodatkowych dochodów budżetowych na sfinansowanie tych wydatków, dodatkowych wydatków społecznych, prorodzinnych, które PiS właśnie już uchwalił w parlamencie. I stąd właśnie robiła wszystko, aby nie powiększać tego deficytu budżetowego powyżej 30 miliardów złotych. A zatem możemy powiedzieć, że była to polityka zdyscyplinowana, odpowiedzialna, jeżeli chodzi o równowagę budżetową, tak powiadam, ważną dla zaufania zagranicznych rynków finansowych. No, nic dziwnego, że mamy tego owoce w ostatnich dniach. Olbrzymi napływ kapitału portfelowego na polski rynek finansowy. No i właśnie aprecjację złotego, dużą atrakcyjność polskich papierów wartościowych, co niewątpliwie no, świadczy o jakimś zaufaniu zagranicznych rynków finansowych do dotychczasowego ministra finansów. No, ja myślę, że podobnie będzie, jeżeli chodzi o panią profesor Zytę Gilowską, która no, na pewno będzie strażnikiem z całą pewnością niskiego deficytu budżetowego, bo no, nie sądzę, aby jej poglądy radykalnie się zmieniły od chwili, kiedy konstruowała program ekonomiczny Platformy Obywatelskiej. Także no, na pewno, jeżeli chodzi o ocenę poglądów ekonomicznych pani Zyty Gilowskiej, to z całą pewnością możemy się spodziewać bardzo zdyscyplinowanej, bardzo odpowiedzialnej polityki finansowej państwa, która będzie sprzyjała stabilności finansów, stabilności złotego. No, pojawia się tylko kwestia taka, jak to się będzie miało do realizacji tego bardzo prospołecznego programu gospodarczego Platformy Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego,
tak, panie profesorze.
On się jednak łączy z dosyć bardzo dużymi wydatkami no, budżetowymi, których zwolennikiem z całą pewnością pani Zyta Gilowska dotychczas nie była.
Panie profesorze, wobec tego jak interpretować raz jeszcze to, czego jest zwolennikiem pani minister Gilowska, czyli wprowadzenia podatku liniowego, zasada 3x15, która oznacza jednolitą 15% stawkę PIT-u, CIT-u i VAT-u. Jak to, ponieważ większość społeczeństwa niestety to są ludzie ubodzy, no i ludzie, którzy, gro społeczeństwa, których niestety sytuacja ekonomiczna wypchnęła z kraju w poszukiwaniu chleba poza granicami Polski.
Dlatego też Platforma Obywatelska przegrała wybory. Mnie się wydaje akurat, był to bardzo nieszczęśliwy postulat Platformy Obywatelskiej. On się bardzo nie spodobał społeczeństwu. Ja powiadam, on nie był najszczęśliwszy, dlatego, bo nie rozumiem, dlaczego opodatkowanie przedsiębiorstw i obywateli traktowano tak, do jednego koszyka wrzucono. No, to by oznaczało po prostu podwyżkę cen podstawowych artykułów żywnościowych. To trzeba sobie jasno powiedzieć, bo jeżeli prawda, zakłada się obniżkę podatku dochodowego dla przedsiębiorstw i równocześnie głosi się koncepcję równowagi budżetowej, no to skądś trzeba te dodatkowe środki wziąć na ową równowagę budżetową. A zatem realizacja programu Platformy Obywatelskiej z całą pewnością byłaby niebezpieczna dla tych mniej zamożnych warstw społeczeństwa. No i zresztą ono udzieliło właściwej odpowiedzi Platformie Obywatelskiej. No oczywiście no, fundamentalne pytanie jest takie, no na ile pani profesor Zyta Gilowska zmieniła swoje poglądy. Otóż jeżeli przeczytać wypowiedzi ostatnie, no, chociażby z dnia dzisiejszego, z prasy, jak ona ocenia właśnie ten pomysł trzy razy tak, no to okazuje się, że ona się od niego odżegnuje, twierdzi, że to nie był jej pomysł, to był pomysł kogoś innego. No ale tym niemniej jednak ona się pod nim podpisywała, prawda, ona, bo przecież była uważana za głównego konstruktora programu Platformy Obywatelskiej. No i to oczywiście tego się nie da zmienić, prawda? No, ale
tym bardziej, że wcześniej bardzo no, manifestowała swoją sympatię dla liderów tegoż ugrupowania.
No, ale ludzie mają prawo do zmiany poglądów, prawda? No. I w końcu należy mieć nadzieję, że no, złagodziła swój taki bardzo skrajny program.
Miejmy nadzieję, panie profesorze. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Komentarz profesora ekonomii. Przypomnijmy, że mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Andrzej Kazimierczak, profesor ekonomii z Głównej Szkoły Handlowej.
Dziękuję, szczęść Boże,
panie profesorze,
pozdrawiam z Radia Maryja.
Szczęść Boże, dziękujemy również i należy pamiętać, że Platforma Obywatelska bardzo preferowała elity finansowe w swoich wcześniejszych zapowiedziach przedwyborczych, jak również mówiła, schlebiała tym elitom, ale nie zapominajmy, że elity finansowe i spekulanci giełdowi mogą istnieć dzięki ubogim sferom społeczeństwa. Oni istnieją tylko, żeby w tych wszystkim była zachowana proporcja i aby ubożsi nie byli coraz ubożsi, a wręcz przeciwnie, abyśmy wszyscy mogli godnie żyć w miarę swoich talentów. O tym pamiętajmy. Rozmawialiśmy o nominacji, którą dzisiaj otrzymała profesor Zyta Gilowska. Przypomnijmy, zwolenniczka wprowadzania podatku liniowego według zasady 3x15, oznaczającej jednolitą 15% stawkę PIT-u, CIT-u i VAT-u, która wcześniej była wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, w czwartej kadencji Sejmu była wiceszefową Komisji Finansów Publicznych. Również była typowana na szefa resortu finansów przez Platformę Obywatelską jeszcze w rządzie, w którym miał kierować Jan Rokita. Była również działaczem i członkiem, aktywnym członkiem Unii Wolności. Jakie nadzieje rokuje ta zmiana w rządzie, mówił do nas pan profesor Andrzej Kazimierczak. Za chwileczkę kolejny temat i kolejne połączenie w naszych dzisiejszych aktualnościach. W rządzie dokonują się zmiany. Miejmy nadzieję, że te zmiany nie będą dotyczyły resortu rolnictwa. Na temat kwot mlecznych i propozycji związanych z nimi chcemy rozmawiać z panem Bogdanem Aleksiejczukiem, prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Witam pana na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie prezesie, jakie propozycje macie dla Ministerstwa Rolnictwa co do kwot mlecznych? A może najpierw wytłumaczmy raz jeszcze, przypomnijmy słuchaczom, czym są owe kwoty mleczne?
Kwoty mleczne są pozwoleniem na produkcję mleka Jest to zapis, który został przeniesiony na producentów polskich w momencie wejścia w struktury europejskie i jako państwo stowarzyszone przyjęliśmy określoną produkcję mleka. Potem zostało to w roku referencyjnym osiągnięte przez producentów, czyli przydzielone prawo produkcji indywidualnie przypisane danemu podmiotowi, danemu gospodarstwu. I rolnicy cały czas byli karmieni informacją, że możliwości rozwoju w dalszym ciągu będą możliwe poprzez przeniesienie do swojego gospodarstwa kwot z rezerwy. Okazało się, że ta rezerwa bardzo szybko została podzielona i praktycznie wielu rolników w Polsce zostało, można powiedzieć, potężnym problemem. Na dzień dzisiejszy w skali kraju mamy 20 milionów złotych pobrane w zaliczkach. Jest to obliczone, że ta kwota została przyznana, czy inaczej zaliczona dla 50 tysięcy dostawców. Jest to potężna grupa producentów w kraju. Można powiedzieć, że ta ilość będzie się powiększała, bo przed nami jeszcze, można powiedzieć, 3-miesięczny okres kwotowy, czyli do końca marca, jeszcze będzie przybywało tych producentów, bo właśnie jest to moment, kiedy kończą się już te limity produkcyjne dla producentów mleka. W tej sytuacji Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza pod koniec grudnia na walnym zgromadzeniu podjęła pewne decyzje. Skierowaliśmy do pana ministra Jurgiela pismo proszące o szczególne zaangażowanie się w tą sytuację i pomoc w rozwiązaniu problemu, ponieważ aktualnie w Polsce mamy porównywalną ilość producentów mleka do ilości w całej Unii Europejskiej i nie możemy pozostawić tych producentów dla przypadku, że po prostu problem się rozwiąże sam. I nasza propozycja jest taka, żeby pomóc szczególnie tym, którzy podjęli wyzwanie restrukturyzacji polskiego mleczarstwa, którzy zaangażowali potężne środki własne i zaciągnęli również kredyty z dofinansowaniem z budżetu państwa, gdzie procedura była taka, że żeby uzyskać taki kredyt, trzeba było się zwrócić do ośrodka doradztwa rolniczego, który pomógł stworzyć, przygotować biznesplan dla danego gospodarstwa i została wydana pozytywna opinia dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego, który, można powiedzieć, jest gwarantem rządu polskiego w stosunku do danego przedsięwzięcia, że ta sytuacja ma powodzenie, to ten biznesplan jest wiarygodny. I teraz mamy takie przypadki w naszym województwie, gdzie wielu rolników dokonało potężnych inwestycji, zakupiło stada, wstawiło zwierzęta w te swoje wybudowane obiekty, zainstalowało urządzenia udojowe bardzo dobrej jakości, dobrych marek. I teraz jest sytuacja taka, że na dzień dzisiejszy mają wykorzystaną kwotę mleczną i już odprowadzają, można powiedzieć, składki na poczet kar. Także ta produkcja przestała być opłacalna. Nie mają możliwości nabycia dodatkowej kwoty mlecznej, ponieważ nie ma już możliwości z rezerwy. I nasza propozycja jest taka, że należy w każdym województwie stworzyć biuro, bank kwot, biuro do obsługi rolników, gdzie rolnik będzie mógł być obsłużony, ten, który chce zbyć kwotę mleczną i ten, który chce ją nabyć, żeby to było w warunkach normalnych, profesjonalnych, a nie na zasadach pewnej przypadkowości. Również wnioskujemy, żeby były uwolnione kwoty mleczne, ponieważ na razie można je zbyć tylko w granicach administracyjnych danego województwa. Jest w trakcie nowelizacja ustawy regulująca te sprawy, regulująca rynek mleka, która zakłada uwolnienie, czyli rolnik warmińsko-mazurski czy podlaski będzie mógł nabyć kwotę od swojego kolegi z województwa małopolskiego i odwrotnie, jeżeli będzie taka potrzeba. Jesteśmy jednym państwem polskim i powinny być jedne warunki do całego państwa polskiego, a nie z wyłącznością na poszczególne województwa. I nasza wielka, ogromna prośba w wystosowanym piśmie była do pana ministra, żeby pomóc rolnikom, żeby nie zostawić ich w tej trudnej sytuacji, ponieważ ważą się losy wielu tysięcy polskich producentów, którzy poprzez rozwój w swoich gospodarstwach podnieśli i poziom tych gospodarstw, ale również zaaktywizowali środowisko, budując dany obiekt, więcej miejsc pracy, instalując urządzenia, oczywiście aktywizuje się też inne dziedziny życia gospodarczego. Także tutaj polski producent przejął na siebie pewną, można powiedzieć, wielką odpowiedzialność zmian. Dlatego rząd powinien nie zostawić tych rolników, tylko pomóc.
Oby tak było. Bardzo dziękuję za przedstawienie tego problemu. Mówił do nas pan Bogdan Aleksiejczuk, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, a mówił nam pan prezes o propozycjach Izby dotyczących rozwiązań spraw związanych z kwotami mlecznymi. Bardzo dziękuję.
Bardzo. Dziękuję.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję.